Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
18.12 na zegarach. Kuba Kołga, kłaniam się nisko w magazynie Spraw Europejskich. Pomoże Polska Europa. Naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A także dr Rafał Majewski, WSB Merito.
Dzień dobry.
Panowie, trochę inny scenariusz i plan na tę rozmowę nakreśliliśmy sobie, bo w dużej mierze o Bliskim Wschodzie i sytuacji międzynarodowej rozmawiać będziemy, ale jednak to jest informacja dnia. Andrzej Poczobut jest na wolności po ponad 5 latach izolacji na Białorusi. Został uwolniony w ramach wymiany w sumie tak zwanej 5-5. Pan profesor Mickiewicz, zaskoczony?
Zaskoczony, ale nie dlatego, że doszło do tej wymiany, tylko dlatego, że Andrzej Poczobut chyba już doszedł do wniosku, że dalszy protest w postaci przebywania w więzieniu nie ma większego sensu i zgodził się na to, aby zostać wymieniony w ramach właśnie tej wymiany szpiegów. Tutaj oddać też należy państwu polskiemu, że pomimo różnorakich protestów, które miały miejsce, myśmy skutecznie zatrzymali dosyć specyficzną osobę, czyli naukowca, który był oskarżany o działalność na szkodę Ukrainy.
Archeologa rosyjskiego,
tak. Który, jak się okazało, był na tyle istotnym graczem, żeby nie użyć słowa wywiadowcą czy szpiegiem rosyjskim, że warto było podjąć tą decyzję. No a pozostałe strony były jakby beneficjentem sukcesu, bo proszę też zwrócić uwagę, że dla samego Łukaszenki zwolnienie Poczobuta po 2 odmowach jego właśnie doprowadzenia do wymiany było pewnym rozwiązaniem dosyć poważnego problemu politycznego, bo Łukaszenka, aresztując Poczobuta, zakładał najprawdopodobniej, że dojdzie bardzo szybko do ekstradycji Poczobuta, bo tak naprawdę o to mu chodziło. I ten protest Poczobuta, czyli niezgoda na wyjście z więzienia i na wyjazd z Białorusi, to był taki protest obywatelski, który był kompletnie nie na rękę Łukaszence i jego reżimowi. W związku z tym na pewno z ulgą to przyjęto. A przy okazji jeszcze okazało się, że można coś ugrać na arenie zewnętrznej, troszeczkę z jednej strony w kierunku rosyjskim, czyli pokazać pewną sprawczość, i drugim stronem na rynku europejskim, czy też amerykańsko-europejskim, czyli pokazać się jako istotny partner w rozmowach politycznych. I to bardzo podejrzewam szybko zostanie sprzedane na użytek wewnętrzny, czyli pójdą informacje, że to na wskutek rozmowy, mediacji pomiędzy wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych a prezydentem Łukaszenką. Prezydent Łukaszenko łaskawie zgodził się na uwolnienie tegoż człowieka. Plus jeszcze oczywiście nie zapominajmy, że na wolność wyszedł zakonnik, który został skazany za swoją działalność religijną w tym samym, na chyba 5-letni okres więzienia, nie pamiętam dokładnie, ale to też jest ważny gest polityczny.
Polski ksiądz. No, trochę nawiązując do tego, o czym pan profesor mówił, premier Donald Tusk powiedział, że w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta przez reżim białoruski kluczową rolę odegrały jednak Stany Zjednoczone, ale jak dodał premier, słowa uznania należą się też przyjaciołom z Rumunii i Mołdawii. Taki był komentarz Donalda Tuska. Jeżeli mogę pana doktora Majewskiego poprosić o odniesienie się do tego, to tak naprawdę jest taki wynik takich konstelacji międzynarodowej trochę, czy jednak zagranie na potrzeby reżimu? Choć tak naprawdę rozumiem, że wszystko zależało od Andrzeja Poczobuta.
Tak, bo to jest moje zdanie.
To jest zdanie profesora Mickiewicza.
Należy się cieszyć, że Andrzej Poczobut jest na wolności, jest w Polsce. Zobaczymy, jak dalej się potoczą jego losy. Na pewno tutaj państwo polskie pokazało też swoją skuteczność. Ta współpraca międzynarodowa i te zabiegi. Z jednej strony pan profesor wspomniał, że była to decyzja pana Poczobuta, no ale z drugiej strony jednak te zabiegi dyplomatyczne trwały też długo. Dzisiaj w zależności od tego, która siła polityczna komentuje, też kładziony jest nacisk bądź na urząd prezydenta, prezydenta, bądź na funkcjonowanie rządu i właściwych ministerstw, bo to przecież tylko nie jedno ministerstwo było zaangażowane, ale wiele w tą współpracę międzynarodową. Trzeba się cieszyć, że możemy takie akcje przeprowadzać na arenie międzynarodowej.
A jak to się w panów ocenie wiąże tak na dobrą sprawę z tym głównym wirem polityki międzynarodowej i tym, co dzieje się na linii Rosja-Waszyngton, Waszyngton-Iran? To jest w jakikolwiek sposób, może to mieć związek? Białoruś odgrywa jakąś rolę w tej układance międzynarodowej?
Nie, to znaczy my musimy sobie jasno powiedzieć, że...
Bo to już, przepraszam, nie pytam bezpośrednio Andrzeja Poczobuta, ale na to, co chce Łukaszenka na tym zyskać.
Łukaszenka ma musi balansować. Łukaszenka coraz bardziej ekonomicznie jest uzależniony od Federacji Rosyjskiej. I jak same sankcje powodują, że ten poziom uzależnienia niebezpiecznie wzrasta, w zasadzie już jest, zawsze był na poziomie wasalizacji, w tej chwili jest wasalem gospodarczym Federacji Rosyjskiej, jest utrzymankiem. Białoruś jest utrzymankiem tego państwa. W związku z tym dla niego jakakolwiek poprawa relacji ze światem zachodnim nazywa się ograniczenie, też zmniejszenie, zniesienie jakiejś części sankcji gospodarczych, co pozwoli mu się odbudować politycznie i gospodarczo, no i przygotować następcę. Pamiętajmy, że Łukaszenka już ma swoje lata, już zapowiedział, że w następnych wyborach nie będzie startował na urząd prezydenta. Wiadomym jest, że tam rozgrywa się problem dynastyczny, to znaczy, czy najstarszy, czy najmłodszy syn ma być następcą. Problem polega na tym, że najmłodszy syn jest nieco starszy od przewidywanej na następczynie przywódcy Korei Południowej. W związku z tym też chodzi o pewne zagwarantowanie sukcesji, a na sukcesję musi zgodzić się Moskwa. I to jest ten problem, który ma do rozstrzygnięcia Łukaszenki. Także nie wiązałbym go w żaden sposób z jakimiś sprawami globalnymi. Jest to marginalna sprawa z punktu widzenia polityki globalnej.
Pan profesor, pan doktor Majewski?
W pełni zgoda z panem profesorem. No, Białoruś nie jest krajem, który by odgrywał jakąś większą rolę na arenie międzynarodowej, nie mówiąc już o jakiejś roli globalnej, ale nawet regionalnej. Jest to państwo całkowicie zależne od Rosji i to właściwie Rosja rozgrywa Białorusią swoje karty.
No, to teraz w pewnym sensie o Rosji także będziemy mówić, ale w pokrętny sposób chcę panów zapytać, bo teraz już przenieśmy się na ten Bliski Wschód, bo sytuacja tam wciąż nieciekawa. Impas w rozmowach, ale pytanie jest takie kluczowe. Kto teraz dyktuje warunki tak naprawdę w tej sytuacji?
Iran. Może to brzmi paradoksalnie, ale to nie chodzi o potencjał, czy militarny, czy gospodarczy. Iran dyktuje warunki Stanom Zjednoczonym poprzez oddziaływanie medialne i pokazywanie, że kraj średniej wielkości, targany jakimiś kłopotami gospodarczymi, politycznymi, może przeciwstawić się mocarstwu. I to jest dzisiaj największy problem Trumpa, który musi wygrać, a jednocześnie nie może wygrać. To jest dokładnie kasus Putina, który musi wygrać w Ukrainie, a nie bardzo może wygrać. Tutaj zaplątał się w sytuacji. Proszę zwrócić uwagę nawet na dzisiejsze, czy też wczorajsze reakcje na propozycje rozmów pokojowych, które złożył Iran. Iran złożył propozycje pokojowe, które są de facto nie do przyjęcia dla Stanów Zjednoczonych. Co nie zmienia faktu, że pan prezydent uznał je za bardzo ciekawe i godne podjęcia negocjacji.
Co miałby powiedzieć w takiej sytuacji, kiedy słyszy, że Iran będzie chciał na przykład odszkodowanie od Stanów Zjednoczonych
kalendarz
w tej sytuacji?
Jest nieubłagany. Cztery daty, które trzymają w szachu samego Donalda Trumpa. To jest mundial. To jest,
Stanach Zjednoczonych,
tak, to jest okrągła rocznica funkcjonowania państwowości Stanów Zjednoczonych 4 lipca. To są wybory do kongresu i to jest wyłonienie kontrkandydata w wyborach prezydenckich przez Partię Demokratyczną. Te wszystkie cztery daty działają na niekorzyść Trumpa i on musi w jakiś sposób tą wojnę zakończyć, czyli przegrywając ją wygrać.
Będę chciał jeszcze zapytać panów o to, czy jest pewna piąta data grożąca Donaldowi Trumpowi, ale to być może w drugiej części audycji do tego wrócimy. Jeżeli mogę do doktora Majskiego wrócić, do doktora Majskiego wrócić z tym pytaniem o tym, kto dyktuje warunki na Bliskim Wschodzie aktualnie, bo widzimy w ostatnich dniach chociażby, że państwa, które były atakowane przez Iran w początkowej fazie tego konfliktu, siadają do stołu, rozmawiają i wydaje się, że tam już pewne sytuacje zostały zażegnane, najbardziej takie kryzysowe.
Znaczy, na pewno widać, że Amerykanie popełnili duży błąd, atakując Iran. Analizując wydarzenia polityczne, szukamy jakichś przyczyn, szukamy jakichś celów, chcemy te cele zmierzyć, czy zostało osiągnięte, czy nie. Tutaj właściwie nie wiemy, co było bezpośrednią przyczyną ataku na Iran. Nie wiemy, co Amerykanie chcieli osiągnąć. Dzisiaj rzeczywiście przegrywają, bo wojna kosztuje, mówi się, że około miliarda dolarów dziennie, jak były prowadzone działania wojenne. Prezydent Trump cieszy się coraz mniejszym poparciem i Amerykanie nie rozumieją tej wojny, nie wiedzą, po co ona się odbywa. Iran rzeczywiście ma bardzo silne karty przetargowe, bo Irańczycy zdają sobie sprawę, że Amerykanie nie wejdą tam, jeżeli chodzi o wojnę lądową, najprawdopodobniej, bo byłoby to dla nich już całkowicie by ich pogrążyło.
Mimo że Donald Trump gdzieś tam przemycał w swoich wypowiedziach różnych, że rozważana jest taka sytuacja, ale to chyba miał być taki argument typu straszak.
No Donald Trump mówi różne rzeczy i nie przywiązywałbym się do tego, co dokładnie mówi. Natomiast no, mamy tutaj zaangażowanie też społeczności międzynarodowej, bo to przecież nie tylko Amerykanie. Ponoszą straty, ale ponosi te straty cały region i cały świat. No, z tych stu kilkudziesięciu statków, które przepływały przez Cieśninę Ormus dziennie, dzisiaj przepływa kilka. A więc to jest zupełnie inna skala działalności. Ceny ropy naftowej, które przekładają się na transport, przekładają się na produkcję różnego rodzaju artykułów. Już się mówi o tym, że są problemy z produkcją ubrań, bo brakuje syntetyków, ale to też będzie dotyczyło gazu ziemnego, czy pozostałych paliw, czy produktów, które pochodzą z ropy, ale nie tylko, ale to też dotyczy zahamowania przecież handlu. A więc tutaj mamy dość poważny problem. Zaangażowanie w rozwiązanie tego konfliktu na pewno będzie znaczące społeczności międzynarodowej, bo tym jest i zainteresowana Europa, tym są zainteresowane Chiny, Indie, Turcja czy inne kraje, nie mówiąc już o krajach regionu.
Wydaje się, że zainteresowani są wszyscy i to niemalże od samego początku. Dużo było mowy o tym, że trudno jest przewidywać, jak długo ten konflikt potrwa. Tak na dobrą sprawę minęło parę tygodni i dzisiaj nadal trudno jest przewidywać, jak długo ten konflikt będzie się kończył.
No trudno jest przewidywać, natomiast jak powiedziałem, wrócę do tych czterech dat, o których powiedziałem wcześniej. No i to, co pan doktor podkreślił, no, ograniczonego prawdopodobieństwa przeprowadzenia ofensywy lądowej przez Stany Zjednoczone. W związku z tym myślę, że ten Islamabad i ten Pakistan odgrywają tutaj niebagatelną. Zresztą pamiętajmy, że również państwa Zatoki Perskiej, one zaangażowały się w te działania pokojowe. No i taką poważną groźbą jest dzisiaj, czy argumentem, który spowoduje, że mogą zostać podjęte działania wymuszające zawarcie pokoju, jest wystąpienie Zjednoczonych Emiratów Arabskich z OPEC, bo to jest jakby zerwanie duopolu Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i zarówno w regionie, jak i w tym układzie OPEC-owskim, a naturalną drogą Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest dążenie do uzyskania swojej pozycji poprzez partnerstwo z Chinami, co jest dla Stanów Zjednoczonych policzkiem i niezamierzoną konsekwencją tejże operacji wobec Iranu.
I o tym między innymi w drugiej części będziemy rozmawiać, ale jeszcze minutę mniej więcej mamy i chcę do doktora Majskiego zwrócić się z takim pytaniem. Wygranych tutaj nie ma w tym konflikcie absolutnie. Przegrani chyba też jesteśmy wszyscy. Kto najbardziej jest przegrany?
Myślę, że społeczeństwo Iranu mimo wszystko.
No,
jednak najbardziej doświadczyło skutków tej wojny, ale też musimy pamiętać o Libanie, tym co tam się dzieje, bo to jest przecież ściśle powiązane. No ale też cała społeczność międzynarodowa, tak jak wspomnieliśmy, te ceny, które poszybowały za baryłkę, no dzisiaj przecież ropa też jest już powyżej $100, a więc to wszystko będzie się przekładało na całą gospodarkę światową.
A tak stricte politycznie?
Politycznie myślę, że najgorzej ucierpi na tym sam Donald Trump. To znaczy on poniesie politycznie największe konsekwencje tej decyzji, bo jak wspomnieliśmy, Amerykanie po prostu nie rozumieją, dlaczego ten konflikt trwa. Pan profesor tutaj wspomniał o tych kluczowych datach w polityce amerykańskiej. One są rzeczywiście bardzo istotne i Donald Trump będzie oceniany przez pryzmat decyzji, które podjął, zaangażowania się w ten konflikt.
Doktor Rafał Majewski, WSB Merito, profesor Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański. To są goście audycji Pomorze Polska Europa, magazyn spraw europejskich. Teraz zrobimy krótką przerwę, a ja też od razu zapraszam na informacje drogowe w imieniu Karola Piusa i na Flesz Europejski w imieniu Roberta Silskiego.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich. Flesz Europejski.
Andrzej Poczobut na wolności. Białoruskie media państwowe poinformowały dziś, że opozycjonista został objęty wymianą więźniów między Polską a Białorusią. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że Andrzej Poczobut otrzyma order Orła Białego. 4 polskich europosłów straciło immunitety. Patryk Jaki i Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej i Tomasz Buczek z Konfederacji. Decyzję o pozbawieniu ich ochrony prawnej podjęli deputowani na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Polacy są najliczniejszą grupą, której uchylano immunitety w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Stracili je także Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Michał Dworczyk. Wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości. Polska i kraje bałtyckie zabiegają o większe zaangażowanie finansowe Unii Europejskiej w bezpieczeństwo na wschodniej granicy. W Wilnie ministrowie finansów tych państw podpisali wspólną deklarację dotyczącą wzmacniania odporności ekonomicznej i finansowej regionu. Dokument dotyczy większego uwzględnienia potrzeb obronnych regionu w nowym wieloletnim budżecie Unii. Rosjanie przeprowadzili w nocy atak na Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy. Kilkanaście dronów bojowych spadło na domy i budynki użyteczności publicznej. Uszkodzeniu uległo kilka prywatnych domów i sklep. Ukraińskie drony natomiast zaatakowały w nocy port i rafinerię w miejscowości Tuapse nad Morzem Czarnym. Pobliskie miasta, plaże i wody Morza Czarnego są zagrożone katastrofą ekologiczną. Polska będzie wnioskować do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymanie stosowania umowy z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia przez sędziów skargi. Porozumienie ma zacząć tymczasowo obowiązywać już w najbliższy piątek. W ubiegłym tygodniu polski rząd poinformował, że zaskarży porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Teraz idzie krok dalej i chce, by do czasu ostatecznego orzeczenia, które może być ogłoszone za kilkanaście miesięcy, umowa nie była stosowana. Polscy producenci wołowiny, drobiu i cukru obawiają się napływu taniej żywności z 4 krajów Ameryki Łacińskiej, niespełniających unijnych wymogów. Przedstawiciele nowych władz Węgier i Unii Europejskiej mają jutro rozmawiać o odblokowaniu funduszy europejskich dla Budapesztu. Unia zamroziła wypłaty 17 miliardów euro ze względu na wątpliwości związane z praworządnością zarządów Viktora Orbana. W spotkaniu mają wziąć udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prawdopodobny nowy premier Węgier Peter Modziar. Większość z zamrożonych środków, 11 miliardów euro, Węgry mają szansę odzyskać jedynie do połowy sierpnia. Po upływie tego terminu fundusze przepadną. Tymczasem odchodzący premier Węgier Viktor Orbán zrezygnował z mandatu parlamentarnego. Na razie pozostanie szefem swojej partii Fidesz. Nie wiadomo dokładnie, jakie są powody rezygnacji Orbána. On sam mówi o odbudowie prawicy na Węgrzech, ale media sugerują, że polityk planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych po zwycięstwie partii TISA w niedawnych wyborach. Król Wielkiej Brytanii Karol III rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. To pierwsza wizyta brytyjskiego monarchy w USA od 19 lat. Podróż ma związek z 250. rocznicą amerykańskiej państwowości. Jutro król Karol przemówi przed połączonymi izbami kongresu po raz pierwszy od 35 lat. Ostatnio taką mowę wygłosiła Elżbieta II w 1991 roku. Mężczyzna, który wtargnął na uroczystą kolację Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Donalda Trumpa. 31-letni Cole Allen stanął przed sądem federalnym w Waszyngtonie. Mężczyzna odpowie też za przewóz broni lub amunicji przez granice stanowe z zamiarem popełnienia przestępstwa oraz użycie broni. Podczas rozprawy Allen nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. W niedzielę minęło 40 lat od katastrofy czarnobylskiej. 26 kwietnia 1986 roku wybuchł reaktor w elektrowni atomowej. W efekcie doszło do skażenia substancjami radioaktywnymi na dużą skalę. Na śmiertelnie niebezpieczne promieniowanie zostały narażone dziesiątki tysięcy osób. Elektrownia w Czarnobylu od 4 dekad jest symbolem ogromnej tragedii, której można było uniknąć, gdyby nie sowieckie zaniedbania. Radzieckie władze ukrywały też skalę katastrofy. Wiele osób było narażonych na ogromne promieniowanie. Do dziś w wymarłym mieście Prypeć licznik Geigera wskazuje skażenie.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Wracamy do naszej audycji razem z naszymi gośćmi. Profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Rafał Majewski w USB Merito są w naszym studiu. Panowie, do tych czterech dat i piątej daty, o której wspomniałem, czterech dat, o których mówił profesor Mickiewicz i tej piątej daty, o której wspomniałem, bo chcę wrócić, bo część Amerykanistów chociażby zwraca uwagę na to, że de facto do 1 maja Donald Trump powinien uzyskać oficjalną zgodę na prowadzenie wojny z Iranem, zgodę od kongresu, powinno odbyć się głosowanie zgodnie z amerykańskim prawem. Bez takiej zgody, bez takiej autoryzacji ze strony kongresu do 60 dni mogą tego typu działania trwać. Panie profesorze, to będzie miało jakiekolwiek znaczenie? Ta procedura impeachmentu teoretycznie, która mogłaby zostać rozpoczęta z tego powodu, że tej zgody nie ma, wchodzi w grę?
Raczej nie, ale tutaj chciałbym podkreślić dwie kwestie. Pierwsza to, czy Trump wystąpi o taką zgodę. No, może nadinterpretować prawo, bo proszę zwrócić uwagę, że zakończył operację militarną wobec Iraku. Na razie blokuje akwen morski. W związku z tym można pokusić się o następną interpretację. Zaraz zaczynamy nowy etap operacji, czyli następne 60 dni. To jest jakby myślę, że to jest taki sposób myślenia bliski panu prezydentowi i jego otoczeniu. W związku z tym będzie interpretował na swoją korzyść. No przecież zakończyłem to w terminie i uruchomiłem drugi etap, ponieważ zaistniała nowa sytuacja. Bo przecież prowadziłem rozmowy pokojowe, chciałem zakończyć to. Natomiast republikanie nie mogą sobie pozwolić na procedurę odwołania prezydenta z dwóch powodów. Po pierwsze, jeszcze Trump posiada takie poparcie społeczne wśród twardego elektoratu republikanów i stoją za nim określone siły finansujące działalność partii republikańskiej, że to jest mało prawdopodobne. Po drugie, myślę, że część analityków partii republikańskiej patrzy na to także przez pryzmat następcy, czyli nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, którym będzie pan wiceprezydent Vance. I tutaj może być taka sytuacja, że Vance jest mniej sterowalną osobowością niż pan prezydent Trump, co może spowodować, że liderzy partii republikańskiej w ogóle utracą wpływ na funkcjonowanie prezydenta i to jest nieopłacalne dla żadnej ze stron. A po trzecie, jakby konsekwencją takiego wydarzenia będzie radykalny spadek poparcia i to jest prezent oddany partii demokratycznej. A na dzień dzisiejszy do wyborów uzupełniających republikanie mają większość w kongresie, w związku z tym jakby temat nie istnieje moim
ryzyka
zdaniem.
Zatem nie ma, ale tak sobie myślę, prezydent Donald Trump już dał się nam poznać chociażby z takiej strony, że czasami nam kwestionuje sens istnienia NATO. Ostatnie dni to czasami przywódcy europejscy, niektórzy łącznie z premierem Donaldem Tuskiem wyrażali jakieś powątpiewania. Z drugiej strony widzimy na przykład, że szef dyplomacji irańskiej udaje się bezpośrednio na Kreml z wizytą, że możemy mówić o jakimś zacieśnianiu stosunków między Iranem a Rosją. I nagle teraz słyszymy o takiej, może nie nagle, bo pewnie ta koncepcja się już pojawiała i wcześniej, ale że Pentagon ma taką wizję NATO 3.0 i ona miałaby być oparta na współpracy takiej ścisłej militarnej współpracy z Niemcami. Panie doktorze.
Tak, to jest koncepcja, która została wysunięta przez, sformułowana przez Edbridge'a Kolbiego, wiceszefa Pentagonu, rok temu już. Ta koncepcja zakłada stworzenie na bazie NATO zupełnie nowej struktury, struktury, w której główną rolę odgrywałyby Niemcy. No i tutaj pojawiają się różnego rodzaju znaki zapytania. Po pierwsze, no, cała historia Niemiec budzi tutaj pewne obawy, ale też ta siła gospodarcza Niemiec już nie jest aż tak potężna i siła militarna. Armia niemiecka nie jest armią, która byłaby na tyle skuteczną, żeby takie przewodnictwo objąć. No, wiemy, że ta armia jest wysoce nieefektywna, że na jednego szeregowca przypada tam jeden oficer, że też poparcie w zakresie obrony przez samych Niemców swojego kraju jest bardzo niskie. Wedle prowadzonych badań szacuje się, że tylko co szósty Niemiec wyraża taki pogląd, że jest gotów do tego, żeby walczyć o swój kraj. No w Polsce to jest 80%. A więc zupełna dysproporcja. Wprawdzie no, mamy ten plan odbudowy Bundeswehry, tych dużych inwestycji. Obecnie Niemcy wydają około tam 90 miliardów dolarów. Do 2029 mają wydać 190 miliardów. A więc no, w istotny sposób zwiększają te nakłady na wojsko. Natomiast tutaj też musimy pamiętać o tej całej układance europejskiej, o Francji, która no, dotychczas jest jednym z najsilniejszych, jeżeli nie najsilniejszym państwem, jeżeli chodzi o pozycję militarną w Unii Europejskiej.
No, ale też... I to my z kolei teraz jako Polska z Francją zacieśniać będziemy pewne więzi w tym sojusz militarny, tak można powiedzieć.
Tak, ale też musimy pamiętać, że Niemcy no, nie czują tego takiego bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Jednak mają te państwa buforowe. I też no, rodzą się takie obawy dotyczące, co się stanie, jeżeli AfD przejmie władzę w Niemczech, jak podejdzie do takiej struktury, czy będzie tą strukturę wykorzystywać w jakiś sposób, jeżeli ta pozycja Niemiec będzie silna na inne kraje regionu, żeby na przykład wymuszać różnego rodzaju decyzje. No takie obawy się pojawiają, natomiast no bez wątpienia ta sama koncepcja NATO musi ulec jakiejś zmianie. Przesunięcie do Europy takiego głównego centrum NATO wydaje się wysoce zasadne, albo zbudowanie jakiejś struktury alternatywnej, która nie będzie oparta tylko i wyłącznie na ewentualnej reakcji Stanów Zjednoczonych.
Jak to, te okoliczności wszystkie, o których panowie mówiliście przez ostatnie minuty, przekładają się teraz na nasze bezpieczeństwo bezpośrednio tutaj na Pomorzu, czy w Polsce szerzej rozumiane? No, Morze Bałtyckie, to już się od dawna mówi, że stało się wewnętrznym w zasadzie akwenem natowskim. Pan profesor się uśmiecha, profesor Mickiewicz. Do Bałtyku? Czy do tych, którzy mówią?
Do Bałtyku, do tych, którzy mówią o wewnętrznym Morzu Unii Europejskiej. Ja ciągle powtarzam od 2020 roku i przestrzegam, że owszem, gospodarczo Morze Bałtyckie jest Morzem Europejskim, ale wcale nie jest akwenem bezpiecznym, ponieważ jest akwenem, którym gwarantuje przetrwanie eksportowe Federacji Rosyjskiej. Musimy to pamiętać, że Rosjanie będą chcieli mieć wpływ na Bałtyku, i ten wpływ do tej pory osiągali metodami polityczno-gospodarczymi, a w momencie, kiedy utrzymamy sankcje, ograniczymy do minimum import surowców czy nośników energetycznych z Federacji Rosyjskiej, będą chcieli i chcą utrzymywać swoje wpływy metodami polityczno-militarnymi. Bałtyk wcale nie stał się bezpieczniejszy. Owszem, możemy z większym spokojem patrzeć na nikłe prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu konwencjonalnego o Bałtyk, czy natomiast chyba już wszyscy wiemy, że incydenty nagle nam geometrycznie wzrosły i one będą utrzymywane na tym samym poziomie.
Jeżeli patrzeć chociażby na to, co dzieje się w Cieśninie Ormus, to chyba się wszystkiego można spodziewać.
Natomiast jakby kontynuując to pana pytanie, my musimy mieć świadomość, że z naszego punktu widzenia NATO ma jedną zasadniczą, znaczy w zasadzie dwie, no ale dla mnie ta podnoszona publicznie, czyli artykuł 5 ma mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o tak zwane gwarancje reakcji, ponieważ te gwarancje reakcji są uzależnione od decyzji politycznej, a przykład Amerykanów i roku 2002 pokazuje, że NATO wsparło Stany Zjednoczone 30 dni po ataku. W związku z tym przyjmijmy to wreszcie do wiadomości. Natomiast to, co jest pozytywem, NATO posiada tak zwane plany ewentualnościowe, czyli plan militarnej reakcji w sytuacji zagrożenia wojennego. Ten plan dotyczy także tak zwanej wschodniej flanki NATO, czyli nas. I dopóki on istnieje, jest modyfikowany, dostosowany do realiów politycznych i mamy założenie, że wiemy, jaki sposób mamy się bronić, jaki sposób mają przyjść siły wzmocnienia wspierające armię państw wschodniej flanki w trakcie działań militarnych, jesteśmy dużo bardziej bezpieczni niż bez NATO. A tu przy okazji jeszcze dołożę taką jedną rzecz. My dzisiaj rozmawiamy o sile czy wsparciu militarnym Unii Europejskiej. Tylko że ten artykuł 42 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ma jedną zasadniczą wadę w stosunku do NATO. On mówi o wzajemnej pomocy, która będzie kreowana na wniosek zaatakowanego państwa przez kraje, ale zgodnie z ich interesem. Czyli nie mamy natychmiastowej reakcji militarnej, tylko jakąś pomoc. I ja powiem brutalnie. A jak się okaże, że nasz sojusznik o nazwie Republika Federalna Niemiec dojdzie do wniosku, że wyśle nam sprzęt medyczny albo szpitale, szpitale polowe, zamiast wysłać wojska, no to jest zupełnie inna sprawa. W związku z tym chuchajmy na NATO, przeobrażajmy go w sojusz obronny państw europejskich, ale nie zapominajmy, że on jest dla nas ten pakt jest dla nas niezbędny.
Doktor Majewski?
Tutaj w pełni zgoda z panem profesorem. Rzeczywiście takie realne gwarancje bezpieczeństwa dzisiaj to jest udział Polski w NATO. To, co może się wydarzyć w ramach samej Unii Europejskiej i tej ewentualnej pomocy. No widzimy, jak do kwestii bezpieczeństwa podchodzi Hiszpania, do kwestii ukraińskiej, czy jak podchodzą Włosi. To samo może zdarzyć się w przypadku jakiegoś ataku na Polskę, a więc te kwestie bezpieczeństwa realne, to realne także ciągle przebywanie żołnierzy amerykańskich w Polsce też ma istotne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.
No też widzimy takie sytuacje, jak chociażby kilka dni temu, kiedy F-16 samoloty przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 nad Bałtykiem i o tym, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz to chyba Cezary Tomczyk o tym informował, to mówił o tym, że to w zasadzie jest natychmiastowa reakcja NATO i tak należy to traktować, ale trochę wracając do tego, to właśnie, to są te nieustające rosyjskie prowokacje nad Morzem Bałtyckim, to tak już będzie? Pan profesor zapewne powie, musimy się przyzwyczaić.
To znaczy, mogę wskazać ewentualną datę granicy. To znaczy, według planów rosyjskich rok 32, moim zdaniem, znając przesunięcie programów rozwojowych Federacji Rosyjskiej, to jest minimum 35, czyli realizacja koncepcji czegoś, co oni nazywają Wielką Północną Drogą Morską, czyli przedłużenie morskiego szlaku arktycznego drogami lądowymi do portów wokół Zatoki Fińskiej. To jest 9 dużych terminali, które są w tej chwili przerabiane na terminale kontenerowe i w tym momencie uruchamiają ponownie ruch żeglugowy z wykorzystaniem rosyjskich portów i wracamy do punktu wyjścia, czyli do zainteresowania Rosji w stabilności żeglugi na Morzu Bałtyckim. Ale to jest warunkowane tym, że Chińczycy zaaprobują Wielką Północną Drogę Morską jako ich szlak transportowy. Jeżeli nie, to będziemy mieli gry i zabawy takie, jakie mamy. Miejmy nadzieję, że one nadal będą realizowane w taki sposób, żeby kreować incydenty, wzbudzić poczucie zagrożenia, ale nie będą przejawiać się na w formule konfliktu.
I na tym będziemy niestety musieli zakończyć, bo czas tam upływa, wiele już dodać nie zdołamy. Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Rafał Majewski, Uniwersytet WSB Merito. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A także profesor Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański. Audycję poprowadził Kuba Kauga, a zrealizowała ją Ewa Palicka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję również.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.